Chwała Panu Bogu. Bardzo się cieszę, bracia i siostry, za tą łaskę, jaką Pan Bóg okazał, za tą możliwość, sposobność, że mogę być pośród Was. Kolejny raz jest taka okazja i taka możliwość, że możemy wspólnie przebywać przed Bożym obliczem, wspólnie rozkoszować się obecnością naszego Pana, uwielbiać Jego imię i wsłuchiwać się w treść Słowa Bożego, tego przekazu, który Pan pragnie dzisiaj kierować do naszych serc. Bogu niech płynie chwała z naszych serc, niech Jemu płynie uwielbienie. A od naszego zboru zechciejcie przyjąć serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia, a także życzenia Bożego błogosławieństwa. Niech dobry Pan prowadzi i błogosławi Was. Tak w ostatnim czasie, kiedy czytałem Słowo Boże, kiedy zacząłem je analizować, rozważać, szczególnie taki jeden fragment przykuł moją uwagę. Szczególnie jeden fragment zwrócił moją uwagę i skłonił mnie do głębszych takich refleksji i do zastanowienia. Tak kiedy sobie pomyślałem, przeleciałem gdzieś w mojej głowie, do czego Słowo Boże porównuje człowieka? Jakie jest jedno z takich częściej występujących w Słowie Bożym porównań, do czego człowiek jest przyrównywany? Przyszła mi na myśl przyroda, przyszły mi na myśl drzewa. Tak właśnie drzewa. Nie obraźmy się, nie pogniewajmy się, ale tak właśnie Słowo Boże często przedstawia człowieka. Często ilustruje właśnie człowieka w taki sposób. Pan Bóg w jakiś sposób chce przekazać nam pewną myśl i pokazuje na drzewo. Abyśmy na nie patrzyli, abyśmy nad nim się chwilę zatrzymali, zastanowili, a później właśnie odnieśli to do swojego życia. I dzisiaj właśnie wokół drzew chciałbym właśnie wokół tego tematu, abyśmy wspólnie się zatrzymali, abyśmy wspólnie troszeczkę się zastanowili i popatrzyli do Słowa Bożego. Kilka miejsc, które myślę, że doskonale są wszystkim znane, doskonale znamy, ponieważ jesteśmy oczytani w Słowie Bożym, ponieważ jesteśmy osłuchani w Słowie Bożym, więc trudno jest znaleźć coś, czego nie słyszeliśmy, czego nie znaliśmy wcześniej. I tym, bracia i siostry, też takim dobrze znanym słowem dzisiaj będę chciał się podzielić i kilkoma myślami, które w taki szczególny sposób w ostatnim czasie dotknęły mojego serca, dotknęły mnie osobiście i pokazały mi na pewne rzeczy i chciałbym również i Was zachęcić do takich refleksji, do przemyślenia, a przede wszystkim do takiego osobistego odniesienia Słowa Bożego, do takiego osobistego właśnie odniesienia do swojego życia, swojego prywatnego życia, nie kogoś tam, ale właśnie mojego życia. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od wersetu 6 jest tutaj taka historia, podobieństwo, które wypowiedział swego czasu nasz Pan i Zbawiciel. Jest tutaj podobieństwo o drzewie figowym. I przeczytajmy tych kilka wersetów od 6 po 9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej. I przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając, rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Taka historia, która, myślę, że jesteśmy przekonani głęboko, nie o drzewach jest, a tak naprawdę o ludziach. Nie o drzewa tutaj chodzi, aby pokazać właśnie coś, pewien proces, który się tam dzieje i rzeczywiście ma miejsce i rzeczywiście to, co jest tutaj opisane, jest jak najbardziej uzasadnione, myślę, że przez też sadowników praktykowane. Po co jest takie drzewo w ogrodzie? Po co jest takie drzewo w sadzie, które nie wydaje owocu? Jeśli jest to czyjś sposób na życie, jeśli jest to czyjś sposób utrzymania, wyżywienia i tak dalej, to takie drzewo naprawdę, ono nie daje nic dobrego, a jest tylko szkodliwe. Ono tylko zajmuje miejsce. Drzewo, które nie wydaje owocu, ono wyjaławia glebę, ono zabiera innym, tym, które owoc mogłyby wydawać, właśnie często wiele tych takich cennych dla niego składników, cennych substancji. to właśnie takie drzewo, bezużyteczne drzewo, drzewo nie wydające owocu, ono pierwsze kwalifikuje się właśnie do tego, aby je wyciąć. I bracia i siostry, skąd możemy wiedzieć, że ta historia to jest o ludziach, a drzewo jest tylko pewnym symbolem i pewnym obrazem, tylko w pewien sposób przybliża nam właśnie tą myśl. Troszeczkę wyżej, gdybyśmy spojrzeli na początek tego 13 rozdziału, tutaj jest mowa, rozmawia Pan Jezus, dostał takie pytanie od ludzi, którzy ponieśli śmierć, którzy w tragiczny sposób zakończyli swoje życie i został właśnie o tym poinformowany, został o tym powiadomiony i prowadzi Pan Jezus takie rozważania właśnie w kilku wersetach powyższych i mówi w wersecie 5, bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. To życie człowieka jest tak krótkie, tak ulotne i mówi tutaj właśnie Pan Jezus, że przychodzi to często takiego też zaskoczenia, jeśli człowiek się nie upamięta. Jeśli człowiek się nie upamięta, my doskonale wiemy, rozumiemy i znamy, co tutaj Pan Jezus chciał powiedzieć. Jeśli człowiek się nie upamięta, zginie. Nie tylko tą śmiercią fizyczną, ale tym, co najgorsze, tą śmiercią wieczną. Jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I zaraz przechodzi Pan Jezus właśnie od tego wydarzenia, od tych wydarzeń tutaj opisanych, od tego sformułowania wypowiedzianego w 5 wersecie, przechodzi do tego, co czytaliśmy przed chwilą, przechodzi do tego, co poniżej. I opowiada podobieństwo o winnicy, opowiada podobieństwo o winnicy i o drzewie figowym, które sobie w tej winnicy rosło. I właśnie tutaj pokazuje na Boże oczekiwanie. Kiedy tak czytałem właśnie to słowo, kiedy tak nad nim się zastanawiałem, analizowałem, rozmyślałem, myślę, jak bardzo ważne jest w moim życiu, jak bardzo ważne jest w naszym życiu właśnie to, aby nie przestać wydawać owocu, aby nie zaprzestać wydawania owocu, aby nie stać się po jakimś czasie, to różnie to bywa w różnych odstępach czasu, aby nie stać się takim drzewem, które zajmuje próżno miejsce, które mógłby ktoś przyjść w to miejsce i skorzystać, a ja po prostu jestem tym, który w pewien sposób blokuje. I Boże Słowo pokazuje tu z jednej strony na tą wspaniałą łaskę naszego Pana, pokazuje na miłosierdzie, pokazuje, że to Pan właśnie zasadza właśnie w winnicy, zasadza w swoim ogrodzie, zasadza w swoim sadzie, zasadza właśnie drzewa, ale ma też wobec nich konkretne oczekiwania. I bracia i siostry, czasem jest tak, że ludzie przychodzą do Boga, ale myślą właśnie, że to tylko, i zdaje się tak, ten taki trend być coraz bardziej powszechny i popularny, że to tylko my mamy w stosunku do Pana Boga jakieś oczekiwania, że to tylko my mamy w stosunku do Boga jakieś roszczenia, że to tylko my byśmy chcieli, Boże, daj, uczyń, tak zrób i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Słowo Boże zawiera ogrom Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, cudownych, wspaniałych obietnic, z których mamy przywilej, możliwość, aby korzystać i czyńmy z tego jak najwięcej. Ale to jest tylko jakby jedna strona medalu. Druga strona, druga część pokazuje też bardzo mocno i wyraźnie, że Pan Bóg w stosunku do nas ma też swoje oczekiwania, że Pan Bóg w stosunku do nas też ma bardzo konkretne właśnie oczekiwania, które w Słowie Bożym są zdefiniowane, które w Słowie Bożym są nam przedstawione. I tutaj widzimy właśnie takie bardzo interesujące wydarzenie. Pan Bóg pokazuje nam właśnie w tym Słowie, że przychodzi jako właściciel tej winnicy, przychodzi, aby szukać owocu. Przychodzi, aby szukać owocu. Jaki czas przychodzi, aby szukać owocu? Czy to tak przyszedł raz, zobaczył, nie ma i już koniec? Nie. Słowo Boże używa tu bardzo precyzyjnego czasu. Od 3 lat przychodzę, aby szukać na tym drzewie owocu, a nie znajduję. Od 3 lat. Dla innych może wydawać się to dużo, te 3 lata, dla innych zupełnie niewiele, ale coś myślę, że Słowo Boże chciałoby nam właśnie w tym fragmencie pokazać i uzmysłowić. 3 lata. Dużo to czy mało? Oceńmy sami, rozważmy. Ale 3 lata na drzewo, które nie wydaje owocu, które nie ma owocu, które nie owocuje, jednak okazuje się, że czas ten jest już dosyć długim czasem. I taki widzimy pewną taką tutaj rozmowę między winogrodnikiem, między właśnie właścicielem. Zobaczmy jeszcze chwilę. Poczekajmy jeszcze chwilę, poczekajmy jeszcze jeden rok. Obłożę to drzewo, okopię, może ono jeszcze wyda owoc. Dajmy jeszcze szansę. Wiecie, bracia i siostry, ja myślę, że nie jeden raz w naszym życiu właśnie daje Pan Bóg nam taki czas. Daje nam Pan Bóg taki czas. Słowo Boże mówi w drugim liście apostoła Piotra, w rozdziale trzecim, a w wersecie 15. Drugi list apostoła Piotra, trzeci rozdział, werset 15. Czytamy: a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Bracia i siostry, to jest dla nas rzeczywiście ratunek, że Bóg jest Bogiem cierpliwym. Ale to widzimy z jednej strony, natomiast z drugiej strony ta cierpliwość też jest w pewien sposób ograniczona i może my do końca sobie z tego sprawy nie zdajemy. I ja myślę, że możemy nie wiedzieć, patrząc na swoje życie dzisiaj, w jakim znajdujemy się położeniu, czy Bóg jest zadowolony z mojego życia, czy Bóg jest zadowolony, czy jestem tym drzewem, z którego Pan Bóg jest zadowolony, przychodzi, zbiera owoce i jest radosny i cieszy się. Czy jestem tym drzewem, które jest obkładane i nawożone, a dalej brakuje tego owocu, a dalej nic się właśnie nie wydarzyło i dalej nic się nie dzieje. Czy jestem tym owocem, o którym już jest powiedziane i wyznaczone, to jest ostatni czas dla tego drzewa. Jeszcze taki i taki czas, jeszcze taka i taka chwila i trzeba je będzie wyciąć. Wiecie, to tak, kiedy czytamy te słowa, może tak nam się kłócić z tym, co wiemy o Bogu, o Jego ogromnej łasce, ogromnej miłości. Może to dla nas być tak nawet nieco, powiem, szokujące. Jak to Bóg kogoś wierzącego może odciąć, może wyciąć? To może być takie rzeczywiście zastanawiające, no ale bracia i siostry, czytamy Słowo Boże, czytamy bardzo wyraźnie napisane, bez żadnych tutaj, myślę, takich ogródek, a to jest jedno miejsce, za chwilę przeczytamy kolejne, gdzie tak wyraźnie Słowo Boże mówi, wskazuje, pokazuje, jeśli jest coś nieużytecznego, nie nadaje się to właśnie dalej, aby trwało, aby przebywało. Dlatego ja uważam, że powinniśmy bardzo mocno i bardzo głęboko wziąć sobie właśnie te słowa do serca, przeanalizować to, co wspomniałem, o co prosiłem na samym początku, przeanalizować, pomyśleć i zastanowić się właśnie, w którym położeniu ja się znajduję osobiście, w jakim właśnie znajduję się położeniu, w jakim czasie i w jakim okresie. Jeśli dojdę do wniosku, że brakuje mi w życiu owocu, że brakuje tego owocu w moim życiu, to powinienem jak najszybciej, jak najprędzej coś z tym zrobić, nie czekać ani dnia dłużej, nie czekając i nie wiedząc i nie znając, bo jest to przed nami zakryte. Jaka ta Boża cierpliwość względem mnie, ile ona jeszcze potrwa, ile Bóg jeszcze będzie czekał, aż w końcu przyniosę, aż w końcu wydam jakiś owoc, którego On oczekuje. Czasem, bracia i siostry, zdarza się, że to jest dłużej niż 3 lata, które są tutaj wspomniane. Ale to nie ma żadnej reguły, nie ma żadnej różnicy. Nie możemy przyjąć tutaj żadnego wzoru, żadnej definicji określić, ile Pan Bóg będzie czekał. My mamy być pewni jednego, że Boże oczekiwanie jest takie, skoro jestem, znajduję się w tej Bożej winnicy, powinienem dołożyć wszelkich starań ze swojej strony, a Pan Bóg z pewnością dopomoże mi, abym wydawał owoc obfity, aby nie odnosiły się te słowa, które tutaj się znajdują do mnie w żaden sposób, aby w żaden sposób one nie miały zastosowania w moim życiu. I to jest taka pierwsza refleksja, która właśnie po przeczytaniu tego fragmentu mi przychodzi na myśl. Drugie miejsce, drugi fragment, też o drzewie figowym z Ewangelii Marka. Chciałbym, abyśmy sobie przypomnieli 11 rozdział Ewangelii Marka od wersetu 12 po 14. Jest tutaj również mowa o drzewie figowym troszeczkę innym, ale ja myślę, że tak próbuję powiązać ze sobą te dwie historie, bo bardzo one są jak gdyby właśnie powiązane. Tam czytaliśmy i nie widzieliśmy końca. Był jeszcze ten rok, może coś z tego drzewa będzie. Tutaj widzimy inną historię, inną sytuację, już prawdziwe zdarzenie, nie podobieństwo, ale rzeczywistość, która miała miejsce, została opisana i widzimy, jak drzewo zakończyło swój żywot. Czytajmy od wersetu 12. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie była to bowiem pora na figi. a odezwawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Znamy dokładnie to wydarzenie i znamy dokładnie tą historię, gdzie Pan Jezus, zwróćmy uwagę, poczuł głód. Słowo Boże mówi, Pan Jezus poczuł głód i udał się właśnie do drzewa. Udał się do drzewa figowego, które sprawiało wrażenie takiego dorodnego, pokryte było liśćmi, ale podszedł Pan Jezus zobaczyć, czy nie znajdzie tam owocu. Zaczął tego owocu szukać i niestety nie znalazł. Zaczął szukać tego owocu i go tam na tym drzewie nie znalazł. Zbliżył się do niego i poza liśćmi nic nie było. Dodaje Słowo Boże, że nie była to bowiem pora na figi i to może troszeczkę nas wprawiać w pewne zakłopotanie. Dlaczego Pan Jezus szuka fig podczas, kiedy nie jest to na nie pora? Dlaczego przychodzi do drzewa szukać owocu, kiedy nie jest to pora? Bracia i siostry, myślę w ten sposób, co powiedziałem na wstępie, że są te pewne rzeczy opisane w Słowie Bożym, pewne właśnie podobieństwa i obrazy, które nam mają pewne rzeczy zobrazować i pokazać. Jeśli będziemy patrzyli tylko jako przez pryzmat tego, że były to drzewa, to rzeczywiście możemy mieć zakłopotanie. Pomyśleć, o co tutaj chodzi? Nie była pora na figi, Pan Jezus szuka tych fig na drzewie. Ale jeśli popatrzymy przez pryzmat człowieka, jako drzewa, na którym owoce powinny występować, to myślę, że już nie będziemy mieli takiego problemu. I bracia i siostry, pomimo tego, że teraz okres, w jakim się znajdujemy, jest to zima, prawda? Nie ma na drzewach owoców, nie rosną drzewa na owocach tutaj w naszym kraju. Nie widzimy tych owocujących drzew, krzewów i tak dalej, i tak dalej. Ale w tym duchowym znaczeniu, kiedy popatrzymy ze strony duchowej na swoje życie, czy to znaczy, że zimą nie powinniśmy wydawać owoców? Czy to znaczy, że z tego powodu, że jest zima, nie będziemy wydawali owoców? Tak jak ta przyroda, do niej się dostosujemy i dopasujemy? Niektórzy mają wakacje, niektórzy czasem tak właśnie podchodzą do duchowego życia, szukając takiej pewnej sezonowości, że są okresy, kiedy będę wydawał owoce, a są okresy, kiedy zrobię sobie wolne, kiedy zrobię sobie wakacje i zupełnie jak gdyby zapomnę, do czego zostałem powołany. Boże Słowo pragnie nam pokazać i uzmysłowić, że w życiu duchowym nie ma czegoś takiego jak sezonowość, nie ma czegoś takiego jak wakacje. Tym bardziej, kiedy widzimy, że jest pewien taki okres rozluźnienia, jeśli tak można powiedzieć, tym bardziej powinniśmy być ostrożni i uważni, żeby w tym czasie właśnie nie dopuścić do tego, aby przestać owocować. Słowo Boże pokazuje, że Pan Jezus jest głodny owocu. I ja wierzę, że głodny jest właśnie każdego dnia owocu, patrząc na nasze życie. Że szuka tego owocu, patrząc na mnie i na ciebie, bracie i siostro. Szuka właśnie tego owocu, pragnie go znaleźć, niezależnie czy to jest wiosna, lato, jesień czy zima. Niezależnie od pory dnia czy nocy. Pragnie Pan Jezus znaleźć i znajdować właśnie owoc w naszym życiu. Niezależnie od pory roku, niezależnie od tego, co my myślimy, niezależnie od tego, jakie mamy na ten temat zrozumienie czy poglądy. To jest Boże pragnienie tak wyraźnie podkreślone i zaznaczone w Słowie Bożym. I kiedy Pan Jezus do tego drzewa wypowiedział te słowa jakże drastyczne, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Słowo Boże mówi, że uczniowie to usłyszeli, a w 20 wersecie, kiedy przechodzili na drugi dzień, rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Stało się to faktem, bracia i siostry. Stało się to faktem, to drzewo. Wydawałoby się nikomu nic niewinne, a jednak to drzewo figowe uschło. Ono wykonało rozkaz, Pan Jezus mu rozkazał, powiedział do drzewa. To są takie rzeczy duchowe, tak cudowne, których myślę, że nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć i do końca tego pojąć i zrozumieć, ale to pokazuje tą wielkość naszego Pana, tego, że może rozkazać drzewu, może rozkazać wiatrowi, może rozkazać morzu, aby się ucieszyło. Cała przyroda jest Jemu podległa, cała przyroda jest Jemu posłuszna. Ile razy czytamy w Słowie Bożym, że z kamieni Bóg może wzbudzić chwalców, że może to uczynić, może rozkazać i tak rzeczywiście będzie. Kiedy powiedział do drzewa, niech nikt na wieki z ciebie nie jada owocu, to drzewo rzeczywiście przyjęło to i uschło. Więcej owocu już nie wydało. I to jest ta strona taka bardzo smutna. Ta strona życia bardzo taka przykra i tragiczna, którą jednak Słowo Boże, bracia i siostry, pokazuje i opisuje. Nie pozostawia nas Pan Bóg w niewiedzy, ale objawia nam całościowy plan swojego zbawienia, swoich oczekiwań, swoich wymagań. Dlatego powinniśmy tak patrzeć na Słowo Boże, tak je ujmować i tak przyjmować do swojego życia całościowo, nie fragmentarycznie. Nie to, co jest nam wygodne, to, co nam się podoba, to, z czym się zgadzamy, a z czym nam jest się trudno w jakiś sposób zgodzić. Jednak są opisane tutaj w Słowie Bożym właśnie fakty. Druga rzecz, która z tego fragmentu, po tej, że Pan Jezus jest głodny owocu, że Pan Jezus szuka owocu niezależnie od pory roku, szuka właśnie w naszym życiu, patrzy na życie każdego jednego z nas, szukając owocu. I chciałbym, abyśmy tak właśnie też spojrzeli na swoje życie, abyśmy też właśnie pod tym kątem na siebie spojrzeli. A druga rzecz, która tu jest opisana, właśnie drzewo, które jest pełne liści. Wiecie, tak pomyślałem sobie, że te liście to taka przykrywka, takie stwarzanie pewnego pozoru, że wszystko jest dobrze. Liście, no są liście, nie było to drzewo gołe, pozbawione czegokolwiek, ale ono nie miało tego, co najważniejsze. Ono nie miało tego, co najistotniejsze. Ono nie miało owoców. I to było problemem tego drzewa. Nie to, że posiadało piękne liście. Ja myślę, że czasem właśnie w chrześcijaństwie można dojść do takiego też niestety stanu, do takiego poziomu właśnie, że tylko z wierzchu liście można się ładnie ubrać, garnitur, krawat założyć, przyjść na nabożeństwo, ładnie się przywitać z wszystkimi, uśmiechnąć, odejść i wrócić do swojego życia. Tak naprawdę wrócić do swojego życia, które z Bogiem ma niewiele, jeśli w ogóle coś wspólnego. Zająć się swoimi rzeczami, swoimi sprawami w szkole, w pracy, na studiach, gdziekolwiek. Żyć przez cały tydzień zupełnie innym życiem. I to niestety daje się też zauważyć. Daje się zauważyć szczególnie, powiem, w młodym pokoleniu, bo z takim najczęściej mam okazję przebywać na różnego rodzaju spotkaniach, zjazdach, obozach i to jest coś, co często wychodzi, co często wypływa. Coś, czego, z czym nawet te młode osoby często sobie nie radzą, o czym mówią i proszą, jak sobie z tym poradzić, jak z tym pomóc, gdzie znaleźć pomoc, w jaki sposób właśnie, aby czegoś takiego w życiu nie było. To wszystko takie z wierzchu na pozór wygląda ładnie. Na pozór to wszystko ładnie wygląda i właściwie. Ale to jest takie właśnie drzewo pełne liści. Ale gdy tam zaglądnąć, gdy tam poszukać owocu takiego, takiego czy takiego, strasznie trudno jest go znaleźć, bo praktycznie go tam nie ma. I myślę, bracia i siostry, jak bardzo powinniśmy właśnie głęboko wziąć sobie to do serca, ten temat owoców. Wspomniał dzisiaj Paweł, kiedy odczytywał, dzielił się Słowem Bożym z listu do Galacjan. Ten fragment zacytował. Ja natomiast chciałbym go dokładniej. Też sobie ten fragment zanotowałem z 5 rozdziału listu do Galacjan. Właśnie ten fragment dotyczący owoców. Fragment dotyczący owoców. I przypomnijmy sobie, ponieważ no, znamy doskonale, omówienie każdego owocu też zajęłoby, myślę, wiele czasu. Natomiast tak bardzo, bardzo krótko. Zwróćmy uwagę, pomyślmy, popatrzmy, jakie Boże Słowo stawia przed nami wyzwanie. Jakie jest Boże oczekiwanie, kiedy mówi Pan Bóg o owocach? Których owoców przede wszystkim będzie szukał w naszym życiu? Które owoce przede wszystkim powinny w naszym życiu występować, w moim osobistym życiu? Co powinno występować, bracia i siostry? 22 werset. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czy te owoce i w jakim stopniu te owoce występują w moim prywatnym życiu? Miłość. Ile tej miłości w sobie posiadam? Miłości skierowanej do Boga, miłości skierowanej i adresowanej do drugiego człowieka. Ile tej miłości? Czy nie jest tak czasem, że o miłości się bardzo dużo mówi? W różny sposób się mówi. Albo się narzeka, że jej brakuje, podczas gdy samemu się nią nie żyje. Podczas gdy samemu się nie jest nią wypełnionym, nie dzieli się. Tak samo radość. Czy ta radość występuje w moim życiu? Czy jestem radosny? Czy jestem szczęśliwy z tego, że mam Boga, że mam Pana, że mam Zbawiciela, że jestem Bożym dzieckiem? Czy zamiast radości pojawia się właśnie narzekanie, pojawia się takie no i smutek i zniechęcenie i takie różne właśnie rzeczy negatywne, niezadowolenie i tak dalej, i tak dalej. Co mam w swoim sercu? Jaki przynoszę owoc? Jaki owoc we mnie mieszka? Czy to jest owoc taki słodki i miły? Czy to jest owoc zgorzkniałości? Czy to jest owoc właśnie jakiś taki goryczy? Jaki to jest owoc? Miłość, radość, pokój. Czy ja jestem rzeczywiście wypełniony moje serce Bożym pokojem, tym niebiańskim pokojem, tą niezachwianą ufnością do mojego Pana, że cokolwiek by się nie działo, ja mam pokój z Bogiem, ja mam pokój z moim Panem. I to jest coś tak niezwykle cennego, szczególnie w tym takim zupełnie świecie, który staje już zupełnie na głowie. Coraz bardziej, coraz dziwniejsze doniesienia, które możemy słyszeć. To wszystko wywraca się, wywraca do góry nogami. Dzieje się to z coraz większym nasileniem i natężeniem. A w tym wszystkim tylko chrześcijanin, tylko człowiek oddany Bogu może zachować pokój i w jakiś sposób temu wszystkiemu się nie poddać, nie ulec i nie zatrwożyć. Pokój, który daje Pan, nie który świat daje. Czy ja taki pokój posiadam? Czy ja potrafię taki pokój udzielać innym? Czy ja potrafię wnosić ten pokój tam, gdzie się znajduję? W swoim otoczeniu, w swoim środowisku, w domu, w rodzinie, gdziekolwiek się znajduję. Czy potrafię dzielić się tym pokojem? Cierpliwość mamy tutaj. Jak wielu ludzi narzeka, że jestem niecierpliwy i tak dalej, i różne rzeczy, które za tym to pociąga. A Boże Słowo mówi, owocem ducha jest cierpliwość między innymi. Zobaczmy dalej, uprzejmość, dobroć, jakie wspaniałe rzeczy, coraz bardziej zaniedbane, coraz jakże bardzo ich brakuje. We współczesnym świecie to już nie powiem, ale też w naszych relacjach uprzejmość, dobroć, zawsze ten właśnie uśmiech, ta gotowość pomocy, ta chęć pomocy, dostrzeżenia drugiej osoby, dostrzeżenia brata, siostry, kogoś potrzebującego, to są właśnie takie owoce, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość, umiejętność zachowania umiaru, umiejętność powstrzymania się, nie pogrążania w różnego rodzaju rzeczy, które potrafią bardzo mocno omotać i zniewolić. Wstrzemięźliwość, jakże pożądana cecha, bardzo mocno pożądana cecha i owoc, szczególnie właśnie w tym współczesnym świecie i czasie, w którym przyszło nam żyć. Łagodność. Czasem spotykam się, czasem zdaje się usłyszeć coś takiego, że są chrześcijanie, którzy mają bardzo zły charakter, mają bardzo wybuchowy charakter, taką naturę właśnie. No i w pewnym momencie dochodzą i mówią, to jest już moja część mojego charakteru, musicie mnie takim zaakceptować. Tak już musi być, nic się nie zmienić. Bracia i siostry, jaki to jest kierunek? Z czego to jest wzięte, że ja mam pozostać w takim stanie, w jakim jestem? W złym, w negatywnym stanie. Czy tam coś innego? Słowo Boże mówi, że właśnie ten charakter powinniśmy zmieniać pod wpływem Słowa Bożego. Że nasz charakter powinien się zmieniać. Negatywne cechy, negatywne rzeczy, które my w swoim życiu popełniamy, powinny ustępować właśnie tym, aby być wypełnionym dobrocią, miłością, pokojem, radością itd., itd. To powinniśmy właśnie dołożyć wszelkich starań, aby pracować nad przemianą swojego charakteru. Słowo Boże mówi, abyśmy byli takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, list do Filipian. Abyśmy takiego byli usposobienia Chrystusowego, a nie tego mojego charakteru ziemskiego, grzesznego, który tylko na Boży gniew tak naprawdę zasługuje. Tutaj potrzebna jest właśnie przemiana. Tu jest potrzebna przemiana. Tu jest potrzebna właśnie walka. Tu jest potrzebne samozaparcie. Tu jest potrzebna praca nad sobą. Tu jest potrzebne właśnie, aby jeszcze bardziej przybliżać się do obrazu naszego Pana, a nie zatrzymać się i stwierdzić, o, skoro jestem zbawiony, zostałem zbawiony, to ja już nic tak naprawdę nie muszę robić. Nic bardziej błędnego, bracia i siostry. Jeśli kiedykolwiek do takiego dojdziemy właśnie wniosku, że my już nic nie musimy w swoim życiu robić. Oby nas Pan Bóg od takiego myślenia wszystkich nas zachował, że my nic nie musimy, wręcz przeciwnie. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza, 3 rozdział, tam gdzie swego czasu Jan Chrzciciel, kiedy głosił słowo, przychodziły do niego tłumy ludzi, przychodziły do niego tłumy, aby i słuchać, i dać się ochrzcić tym chrztem janowym, chrztem upamiętania. I Jan wtedy bardzo mocne takie i radykalne słowa wypowiedział, które nieraz mogą też dziwić. Zamiast tych ludzi przyciągać jak najwięcej, zamiast tych ludzi jak najbardziej zachęcać, on ich jak gdyby odstraszał. On jak gdyby właśnie bardzo mocno stawiał taką tamę i mówi, zastanówcie się, po co przyszliście tutaj. I czytamy właśnie w wersecie 8. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Owoce godne upamiętania. Wydawajcie owoce, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Bracia i siostry, ja nie chciałem, nie jest moim zamiarem, aby nas dzisiaj tutaj straszyć tym, że możemy zostać odcięci, możemy zostać wyrzuceni, kiedy nie będziemy dalej nad sobą pracować, kiedy pozostaniemy w niewłaściwym stanie, kiedy pozostaniemy w stanie takim, że nie mamy owocu, że czeka nas właśnie taki koniec, jak tutaj opisany. Nie jest moim celem ani zamiarem straszyć kogokolwiek, ale jest moim zamiarem i celem pobudzić nasze serca do tego, abyśmy jednak mieli tą świadomość, abyśmy żyli właśnie tym wyobrażeniem, że może to się wydarzyć, że to może mieć miejsce wtedy, kiedy zaprzestaniemy pracy nad sobą, kiedy zaprzestaniemy właśnie pracy w tym kierunku, aby bardziej Bogu się podobać i wydawać większe owoce dla Bożej chwały. Kiedy zaprzestaniemy owocować, powinniśmy mieć świadomość tych konsekwencji, które nam właśnie grożą. I tak wyraźnie tutaj Jan Chrzciciel mówi, już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Zwróćmy uwagę, co to pokazuje, że jak gdyby nad każdym właśnie, kto nie będzie wydawał owocu, wróćmy do tego drzewa, tej winnicy i drzewa figowego, które zajmuje próżno miejsce. Ono tam jest zbędne, ono czyni szkodę, ono nic dobrego nie przynosi. Trzeba je wyciąć, trzeba je stamtąd po prostu zabrać. Posadźmy co innego, może coś innego wyrośnie, przyjdzie ktoś, kto wyda owoce godne upamiętania. Pomyślmy właśnie, bracia i siostry, w ten sposób. Spróbujmy popatrzeć na swoje życie właśnie pod tym kątem, że upamiętanie, ono pociąga za sobą właśnie wydawanie owoców, konieczność wydawania owocu. To, co bardzo mocno mnie zastanawia właśnie w tym fragmencie i tych, które odczytywaliśmy, może jeszcze z Ewangelii Jana 15 rozdziału fragment przeczytajmy, kilka wersetów, które tutaj o krzewie winnym z kolei też widzimy właśnie ten kolejny taki obraz, gdzie człowiek porównany jest właśnie do latorośli. Pan Jezus mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym. I tutaj znowu czytamy właśnie o tym konieczności wydawania owoców. I w wersecie drugim mówi Pan Jezus takie słowa: każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. To jest właśnie Boże działanie pokazane tutaj w konkretnym już przypadku w Kościele właśnie. Tych, którzy w Jezusie Chrystusie nie wydają owocu, zostają odcięci. Jakże inna jest to Ewangelia od tej, która zdaje się coraz bardziej gdzieś wokół nas właśnie docierać. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony, żyjesz, wyznałeś Jezusa, to już nieważne, nie musisz już nic się starać, nie musisz już nic robić, coś tam nie powiedzie się, niczym się nie przejmuj, żyj sobie tak jak chcesz i tak dalej, i tak dalej. Coraz zdaje się mniej być właśnie głoszone tej Ewangelii, pokazywana tej prawdy jako pełnej Bożej prawdy, pełnego objawienia. Kiedy przestaję wydawać owoce, co ze mną się może wydarzyć? Co mi grozi, kiedy przestanę wydawać owoce? Kiedy je wydaję, Pan mnie oczyszcza, Pan mi pomaga, Pan mnie jeszcze bardziej właśnie dogląda, uprawia i tak dalej. Czasem podetnie, to nie będzie może takie przyjemne, ale zrobi to w tym celu, abym jeszcze więcej tego owocu mógł wydać, abym jeszcze więcej tego owocu mógł przynosić, bo jest tym bardzo mocno i żywo zainteresowany, żeby każdy jeden z nas ten owoc wydawał i owoc, aby był obfity. Słowo Boże mówi, aby ten owoc był jeszcze obfitszy. Więc widzimy na podstawie Słowa Bożego, że to Boże pragnienie, ono ciągle, można powiedzieć, też rośnie i rośnie w stosunku do nas. To nie jest tak, że Pan Bóg powiedział raz i koniec, ale kiedy widzi, że wydajemy owoc, jesteśmy zdolni, to On chce nam pomóc jeszcze bardziej, abyśmy ten owoc jeszcze większy wydali, jeszcze w większym stopniu, jeszcze żeby większym zasięgiem objął właśnie tych, którzy mogą też z niego skorzystać. Także bracia i siostry, czytajmy Słowo Boże, patrzmy, zastanawiajmy się nad tym. 16 werset jeszcze tego samego rozdziału. Mówi Pan Jezus, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Tak mówi nam Pan Jezus, że to nie myśmy Jego wybrali, ale On nas wybrał. I zobaczmy, co jest naszym przeznaczeniem. Bracia i siostry, to słowo skierowane do tych, którzy zostali wybrani. Wybrałem was i przeznaczyłem, abyście szli i co? I wydawali owoc. Abyście szli i wydawali owoc. I tutaj nie kończy Pan Jezus. Ktoś by mógł powiedzieć, no wydałem owoc, jeden i drugi. Czego jeszcze ode mnie? Jakie jeszcze oczekiwania w stosunku do mnie? Pan Jezus mówi, aby owoc wasz był trwały. Czyli nie takie jednorazowe, nie takie właśnie sezonowe wydawanie owoców, do czego możemy być w jakiś sposób przyzwyczajeni. Nie sezonowe, nie od niedzieli do niedzieli, nie od zjazdu do zjazdu, nie od jakiegoś wydarzenia przeżycia duchowego do kolejnego, ale abyśmy szli, owoc wydawali, aby ten owoc był trwały. Był trwały i był obfity. To są właśnie te Boże oczekiwania, te Boże wymogi, które tak wyraźnie tutaj zostały nam w Słowie Bożym zdefiniowane i przedstawione. Widzimy tutaj tak wyraźnie, że drzewo bez owocu jest przeznaczone do wycięcia. Na jedną rzecz chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Czy przeczytaliśmy w którymś fragmencie, aby była mowa o grzechu? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry. Grzech jest bardzo jednoznacznie zdefiniowany. Kto popełnia grzech, zapłatą za grzech jest śmierć. I to, co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Mnie bardzo mocno zastanowiło, że brak wydawania owocu, którego Pan oczekuje, jest powodem do tego, aby zostać odciętym. Tu nie jest mowa o grzechu. Oczywiście, kiedy brakuje dobrego owocu, to w to miejsce zaraz przyjdzie owoc i zły, i grzech, i tak dalej pociągnie za sobą te różne skutki, no bo pustki nie będzie. W próżni nie będziemy się poruszać, próżnia nie pozostanie w naszym sercu. Kiedy nie będziemy wydawać dobrych owoców, to za jakiś czas na pewno pojawią się, albo już są te owoce złe, te owoce grzechu. Ale zanim do tego dojdzie, Słowo Boże, zwróćmy uwagę, tego nie podnosi. W tylu przeczytanych fragmentach nie ma mowy tutaj o grzechu, ale mowa jest o tym, kiedy ktoś przestaje wydawać owoce. Mowa jest o tym, kiedy podchodzi Pan Jezus, szuka na tym drzewie owocu. Ono było, ono trwało, ono wyglądało, ono miało liście, ono żyło, ale nie miało owocu. To jest problem. I to jest właśnie problem, nad którym uważam bardzo mocno powinniśmy się wszyscy zastanowić. Zobaczyć, odnieść do swojego życia i pomyśleć, jak wygląda właśnie ten temat wydawania owoców w moim życiu. Na ile je wydaję? Na ile jestem zorientowany, aby je wydawać? Na ile jestem uświadomiony, że moim powołaniem jest to, aby wydawać owoce, wydawać je na co dzień? To jest Boże oczekiwanie i do tego zostaliśmy w Jezusie Chrystusie powołani. I jakie są warunki wobec tego? Już tak kończąc, jeszcze chciałbym, abyśmy sobie przeczytali kilka miejsc Słowa Bożego, które pokazują, co zrobić, aby te owoce wydawać. Co zrobić, aby to miało jakiś skutek, to o czym mówimy, o czym czytamy, czego słuchamy. Ten 15 rozdział Ewangelii Jana, myślę, że macie jeszcze otwarty, 4 i 5 werset, tutaj Pan Jezus tak wyraźnie podkreślił, kiedy człowiek będzie wydawał owoce i mówi tak, trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Słowa tak dobrze nam znane, ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli na nie w taki bardzo, bardzo praktyczny sposób. Więc widzimy, jest to pewien warunek tego, żeby wydawać owoce. Te owoce, których Pan Bóg oczekuje, to jest trwanie w Jezusie Chrystusie. To jest ta właśnie bieżąca, ciągła, stała społeczność z Nim. Relacja, kontakt, utrzymywany stały. Nie da rady, nie ma takiej możliwości, żeby odcięta gałąź wydawała owoce, żeby ona rosła i żyła. Ona jest po prostu w stanie śmierci. Ona owoców wydawać nie będzie. I tak Pan Jezus pokazuje na tą zależność. Kiedy mówi o wydawaniu owocu, to mówi, że to jest możliwe tylko pod jednym warunkiem, że będziemy w Nim się znajdowali, że będziemy wszczepieni w Niego, że będziemy trwali w Nim. On niesie z sobą te wszystkie życiodajne, potrzebne dla naszego życia, potrzebne do wydawania owoców, te wszystkie właśnie minerały, te wszystkie substancje odżywcze, które pozwolą nam, aby ten owoc był wydawany i aby ten owoc był trwały. Tak Pan Jezus tutaj naucza, więc sami z siebie bez Jezusa Chrystusa żadnego dobrego owocu nie wydamy. Nic uczynić bez Niego nie możemy. I tak wyraźnie Pan Jezus to podkreśla. Dlatego tak bardzo ważna jest nasza osobista, indywidualna społeczność z Jezusem Chrystusem, którą prowadzimy na co dzień, 24 godziny na dobę. Ta nasza społeczność nie od czasu do czasu, nie okazjonalna, nie sezonowa, ale właśnie taka żywa, realna społeczność z Jezusem Chrystusem, nie tylko w czasie nabożeństwa, ale właśnie w takim czasie pozostałym również, a może nawet przede wszystkim. Więc zwróćmy uwagę, tu jest tak bardzo mocno podkreślony ten właśnie warunek, na który Słowo Boże zwraca naszą uwagę. Trwanie w społeczności z Jezusem Chrystusem. Dodam jeszcze, trwanie w społeczności z Bożym ludem, trwanie w społeczności z Bożym narodem. To Kościół jest tak w szczególny sposób przedstawiony na kartach Biblii, jako ciało Pana Jezusa Chrystusa, jako właśnie ten organizm, ten żywy organizm, który jest połączony ze sobą właśnie naczyniami, pełnej takiej współzależności jeden od drugiego, gdzie Pan właśnie przekazuje swój pokarm, gdzie okazuje łaskę, przesyła błogosławieństwo i miłosierdzie. To możemy przeżywać właśnie w społecznościach, to możemy przeżywać w naszych zborach, dlatego nie wolno tego też nigdy zaniedbać. Kolejna rzecz właśnie, o której Pan Jezus wspomina, aby mieć tą bliską relację z nimi, społeczność, to jest trwanie i przyjmowanie wieczerzy pańskiej. Mówi właśnie, że kto przyjmuje krew Jego, kto pije krew Jego, spożywa ciało Jego, ten ma życie w sobie, więc bez tego trudno jest żyć, trudno sobie wyobrazić życie, bez tego właśnie, co niesie wieczerza pańska i trwanie właśnie w tej społeczności, to wszystko nas cementuje właśnie i spaja z Jezusem Chrystusem i ze sobą nawzajem. To są te elementy, których nigdy w naszym życiu zabraknąć pod żadnym pozorem nie powinno, bracia i siostry. Jeśli myślimy o tym, jeśli żywo jesteśmy zainteresowani tym, aby wydawać w swoim życiu owoce godne upamiętania, godne Ewangelii, godne tego, komu uwierzyliśmy. W psalmie pierwszym, przypomnijmy sobie to miejsce, które myślę, że jest również doskonale znane. Psalm 1, werset 3. Słowo Boże mówi, pokazuje na te pewne jeszcze elementy, które powodują, że wydajemy owoce, że zostajemy w ten szczególny sposób uzdatnieni, uzdolnieni do wydawania owoców. Kiedy człowiek właśnie jest owocujący? Werset 2 i 3 pierwszego psalmu mówi, że człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana, zakon jego rozważa dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Znowu widzimy człowieka podobnego do drzewa. Ten, kto ma upodobanie w zakonie Pana, kto zakon jego rozważa dniem i nocą. Zobaczmy, jaka płynie siła z tego właśnie, jaka płynie energia dla naszego życia. Lecz ma upodobanie, zakon jego rozważa, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Chwała naszemu Bogu. To jest wspaniała obietnica też pozostawiona dla wszystkich, którzy pragną żyć z Bogiem w tej społeczności, którzy lubują się, którzy potrafią rozmiłować się w Bożym Słowie, którzy je czytają, którzy je poważnie traktują, którzy rozważają, mają w nim, jak tu jest określone, upodobanie. Zwróćmy uwagę, jakiej to daje siły. Taki człowiek będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Przyjdzie okres posuchy, przyjdzie okres trudny, a jego liść nie będzie wiądł, a owoc będzie wydawał we właściwym czasie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To jest takie właśnie Boża wskazówka również dla nas, którą uważam, że powinniśmy głęboko wziąć do serca, więc mamy tutaj trwanie w Jezusie Chrystusie, społeczność z Jezusem Chrystusem, społeczność z ludem Bożym, społeczność z naszym Panem. Mamy też rozważanie, umiłowanie Słowa Bożego, które daje tej siły. I otwórzmy jeszcze księgę proroka Jeremiasza, 17 rozdział. Tutaj też jest o drzewach, bracia i siostry. Wspaniałe słowa, 7 i 8 werset 17 rozdziału księgi proroka Jeremiasza, który znowu pokazuje na jeszcze inną z kolei rzecz, która daje nam tą możliwość, która nas tak usposabia do tego, aby owoce dobre w swoim życiu wydawać. Wspaniałe słowa, które są zapisane, ale wyjściem do nich jest z kolei teraz ufność do Pana, zaufanie Jego Słowu, Jego obietnicom. I czytamy werset 7. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Zwróćmy uwagę, samo zaufanie do naszego Pana, ono już niesie ze sobą wspaniałe błogosławieństwo. Taki człowiek jest błogosławiony w oczach Bożych, który polega na Panu, nie na własnych mądrościach, nie na własnych filozofiach, nie na tym wszystkim, ale który polega w swoim życiu na Panu, na którego ufnością jest Pan. I czytamy werset 8. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą. Znowu widzimy to drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. i nie przestaje wydawać owocu. Widzimy drzewo, które jest ciągle owocującym drzewem, bo ma korzenie zapuszczone właśnie do strumienia. Ma zapuszczone głęboko tam korzenie. A skąd się to bierze właśnie? Z zaufania do Pana, z polegania na Panu. Werset 7, on jest ściśle tutaj związany z tym 8 wersetem. Błogosławieństwem jest polegać na Panu, błogosławieństwem jest ufać Panu. I taki człowiek ma tą siłę właśnie, aby te owoce w swoim życiu wydawać. Więc widzimy, bracia i siostry, jak tutaj wiele jest mowy na temat tych Bożych oczekiwań, abyśmy w swoim życiu osobistym wydawali owoce. Godne Pana, godne upamiętania. Słowo Boże mówi, że siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Pan Bóg bardzo mocno, skrupulatnie i szczegółowo analizuje życie każdego jednego z nas i tego powinniśmy być głęboko świadomi. Wzywa nas Słowo Boże w liście do Filipian, aby właśnie nasze życie, pierwszy rozdział listu do Filipian, 27 werset, aby nasze życie było godne naszego powołania, aby było godne Ewangelii. I mówi Słowo Boże tak, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Jednomyślnie stojąc, walcząc z połem za wiarę Ewangelii. To jest właśnie Boży kierunek, pokazany, wyznaczony dla nas, aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Godne Ewangelii Chrystusowej. Podobne miejsce w liście do Kolosan czytamy w rozdziale 1, a w wersecie 10. Jest to takie, myślę, wspaniałe podsumowanie też, takie streszczenie tego, czym dotąd się dzieliłem, w zasadzie w jednym wersecie. Streszczenie, a też pokazanie takiego kierunku naszego życia, a też i swego rodzaju życzenia, które apostoł Paweł tutaj, jak gdyby można powiedzieć, kieruje do Bożego ludu. Zwróćmy uwagę, takie wskazanie w 10 wersecie. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. Tak wzywa Boży Kościół, tutaj apostoł Paweł, abyście postępowali w sposób godny Pana, nie w jakimś kawałku, nie w jakimś zakresie, nie w jakiejś części, ale ku zupełnemu Jego upodobaniu. To naszemu Bogu i naszemu Panu wszystko powinniśmy, co czynimy właśnie, czynić, aby Jemu się podobać. I co jest dalej napisane? Wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Tak powinno wyglądać nasze życie. Zobaczmy, bracia i siostry, jak bardzo proste. W jednym wersecie można je określić. Wydawać owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastać w poznawaniu Boga. A to pociąga za sobą te wszystkie elementy, o których też wcześniej czytaliśmy. I na zakończenie chciałbym pozostawić, jako też takie swego rodzaju życzenie dla nas wszystkich i taką wspaniałą zachętę, wspaniałą też wskazówkę, fragment z psalmu 92. Przypomnijmy sobie te słowo w 92. psalmie zapisane od wersetu 13 po werset 15. Słowo, które pokazuje na coś naprawdę wyjątkowego, coś naprawdę wspaniałego. Coś, co chciałbym życzyć wam, chciałbym życzyć sobie. Ile Pan Bóg tego życia jeszcze dla nas przygotował na tej ziemi, nie wiemy. Ale do samego końca, do ostatniego dnia, do ostatniego tchnienia, moim takim życzeniem jest i dla was, i dla mnie osobiście, aby właśnie tak swoje życie prowadzić, aby tak swoje życie przejść, jak opisane tutaj w tym fragmencie Słowa Bożego. Najpierw w wersecie 13 czytamy, że sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Dużo o tych drzewach dzisiaj było, prawda? Różnych drzewach, gdzie Bóg pokazuje właśnie człowieka, tak jak wspominałem na początku, poprzez pryzmat drzewa. Tutaj czytamy, że sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak cedr Libanu. Życzę wszystkim takiej właśnie, takiego życia w sprawiedliwości, abyśmy tak się, bracia i siostry, rozrastali, jak potężne cedry Libanu. Dalej czytamy w wersecie 14. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. I 15, ten szczególny werset w tym fragmencie. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Jeszcze w starości wydają owoc, są w pełni sił i świeżości. Zobaczmy, pomimo tego, że człowiek posunięty jest w latach, pomimo tego, że posuwa się wiekiem, pomimo tego, że ciało już w wielu różnych aspektach nie domaga, A jednak Słowo Boże mówi, pokazuje, ale człowiek może być pomimo tego wieku upływającego, jeszcze w starości przynosić owoc, być w pełni siły i świeżości. I chwała za to naszemu Bogu. Zobaczmy, jak Pan Bóg dodaje właśnie tej siły, jak ta wiara, zaufanie, żywa wiara właśnie w Ewangelię Jezusa Chrystusa, do jakiego ona człowieka jest w stanie doprowadzić miejsca, pomimo tego, że upływający czas okazuje się, że on na tego naszego ludzkiego ducha nie ma wpływu, wręcz przeciwnie. Im człowiek starszy, tym jeszcze więcej tego owocu, tym jeszcze owoc obfitszy, tym jeszcze bardziej jeszcze przynosi, jeszcze jest w pełni sił i w świeżości. Ja tego życzyłbym, bracia i siostry, tak jak wspomniałem i wam, i życzę tego sobie. Życzę w szczególności może też i młodym osobom, przed którymi jeszcze ta droga życia, przynajmniej teoretycznie, jest pewien okres długa. I tutaj naprawdę potrzeba tej wytrwałości, potrzeba tego właśnie, tej czujności na każdą chwilę, na każdy dzień naszego życia, aby nie stać się, aby nie przestać tego owocu wydawać, aby o nim myśleć, aby rozważać, aby nad nim pracować. Niech Bogu, niech będzie płynie chwała, a Pan niech nam wszystkim dopomoże, abyśmy tak na co dzień potrafili właśnie Jego wolę wypełniać, Jego słowo, Jego oczekiwania. Tak dobrze jest być właśnie tym osobą, która jest miła w oczach Bożych. I kiedy przyjdzie Pan, aby zaglądnąć do naszego życia, aby nie odszedł rozczarowany, aby nie odszedł smutny, aby nie odszedł właśnie z taką myślą, że znowu brakuje owocu, że tutaj znowu brakuje owocu. Tyle lat, tyle czasu można przychodzić do zboru, tyle lat, tyle czasu można czytać i rozważać Słowo Boże, a może to nie mieć takiego odwzorowania właśnie w naszym życiu. Nie dopuśćmy nigdy do tego, aby to miało miejsce, ale bądźmy tymi, którzy chcą wydawać owoce, którzy będą wydawać owoce, którzy będą czynić to z radością, którzy będą pracować nad tym, rozważając słowo o owocach ducha, patrzeć, gdzie mi jeszcze brakuje, pracować nad tym, aby było tego więcej, tego, czego nie ma, albo jest w bardzo małym zakresie. Tutaj szczególnie może w jakiś sposób się przyłożyć. Co mogę zrobić, aby jeszcze bardziej owocować? Jak tak się nastawimy, bracia i siostry, ja myślę, że mnóstwo rozmaitych tam problemów, różnych sytuacji, naszych przemyśleń, ono pójdzie zupełnie gdzieś w dal, zupełnie w cień. Tych rzeczy, którymi często żyjemy, które są tak zupełnie nieważne, które gdzieś niszczą nas wewnętrznie, zamiast pomagać nam się rozwijać, one wręcz przeciwnie, hamują nas. Pomyślmy o tym, jak rozwijać się dla Bożej chwały, a wierzę, że Pan będzie nas tym prowadził, wierzę, że będzie nas tym błogosławił. Chciałbym, abyśmy Panu Bogu wspólnie podziękowali za Jego łaskę, podziękowali za Jego też cierpliwość, którą ma względem nas, ale też miejmy na uwadze, że ta cierpliwość, nie nadużywajmy jej i jeśli zauważamy, że jednak tych owoców brakuje, to już dłużej też nie czekajmy. Przyjdźmy do naszego Pana, prośmy o Bożą mądrość, prośmy o to Boże posilenie, prośmy naszego Pana o Jego kierownictwo, o wypełnienie Duchem Świętym, o takie duchowe właśnie odnowienie, odrodzenie, żebyśmy mogli właśnie żyć i wydawać owoce, realizować Bożą wolę w naszym życiu. Niech Bogu płynie chwała. Skłońmy nasze kolana do modlitwy.